Drodzy bracia w biskupie i posłudze, z księdzem biskupem Kaliskim na czele, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, przewielebny ojcze dyrektorze, dostojny jubilacie, tak jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca przybywamy do tego świętego miejsca, aby przedstawiennictwo świętego Józefa wypraszać u Boga potrzebne łaski dla naszych rodzin, dla naszej umiłowanej ojczyzny. Trwamy w tygodniu modlitw o powołania i prosimy o nowe powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego, misyjnego i w rodzinach. Ze zrozumiałych względów nie możemy się spotkać tak, jak wcześniej to bywało. Dzisiaj bowiem Bazylika Kaliska nie może być tak wypełniona po brzegi, jak to bywało w innych miesiącach. Ufamy jednak, że poprzez łącza radiowe i telewizyjne, także internet, pozostajemy wszyscy w duchowej jedności. Ten dzisiejszy czwartkowy dzień jest także dniem szczególnym, ponieważ w Wadowicach odbyła się pierwsza uroczysta sesja w procesjach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych rodziców świętego Jana Pawła II. Służebnicy Bożej Emilii Wojtyły z domu Kaczorowskiej oraz sługi Bożego Karola Wojtyły, seniora. To wielka radość nie tylko dla Kościoła krakowskiego, ale także dla całego Kościoła w Polsce. Dokonuje się to w czasie, kiedy jako Polacy przygotowujemy się do obchodów setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Tu, w sanktuarium świętego Józefa, pragniemy razem ze świętym Janem Pawłem II dziękować za tych bogobojnych i świątobliwych rodziców. Jak wspomniałem, dzisiaj jest także pierwszy czwartek miesiąca. Przypada on w tygodniu modlitw o nowe powołania. Przywołujemy również piękne słowa, prorocze słowa prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, wkrótce błogosławionego, który stale przypominał, że tajemnica powołania leży w sercu Boga. Dlatego tajemnicę powołania w pełni zna tylko Bóg. Naszą mocą jest modlitwa. Kiedy jej zabraknie, nie będziemy mogli ręczyć za jutro naszego życiowego powołania, ani kapłańskiego, ani zakonnego, ani tego powołania jako rodzice, matka i ojciec. Naszą mocą jest modlitwa. Siostry i bracia, Kościół ma swoje tajemnice. Tajemnica powołania jest tajemnicą wyjątkową i szczególną. Kościół dzisiaj odkrywa przed nami cząstkę tej tajemnicy, kiedy spoglądamy na postać świętego Józefa. To dzięki jego zaniepokojeniu, jak czytaliśmy w Ewangelii, dowiadujemy się, jakimi drogami odwieczna mądrość realizowała swoje plany zbawienia świata. Dziś dla nas jest już jasne, że to stało się nie inną drogą, ale właśnie za sprawą Ducha Świętego. Dzięki jego ingerencji święty Józef podjął się swojej wielkiej życiowej misji opiekuna Najświętszej Rodziny i wychowawcy Syna Bożego. Oczywiście nie przyszło mu to łatwo. Może nie wiedział o tym, że, jak czytamy w Ewangelii, zanim zamieszkali razem, Maria znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Przecież to nie on, ale Maria przeżyła chwilę zwiastowania w Nazarecie. Dlatego to, co dla niej było już oczywiste, dla niego jeszcze było otoczone gęstą mgłą tajemnicy. Kiedy więc dowiedział się, że jego małżonka jest matką, sam będąc człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał jej narażać na zniesławienie i zamierzał potajemnie ją oddalić. I w tym momencie otrzymuje łaskę od Pana Boga. Możemy powiedzieć, że dokonało się tu teraz jakby drugie zwiastowanie, tym razem już nie Maryi, ale jej, jemu, małżonkowi. Odkryta została przed nim cała tajemnica zbawienia. Dowiedział się, że on z woli tego Ducha Świętego i z woli Ojca Niebieskiego ma do czasu, dopóki nie nadejdzie odpowiednia chwila, zastępować Jezusowi Ojca na ziemi. To było dla niego ogromne wyróżnienie. To była łaska, której się nigdy nie spodziewał. I dopiero w świetle tej łaski wyjaśniło mu się wiele, może nawet wszystko. Z jednej strony zrozumiał ogromną pokorę i milczenie Maryi, zrozumiał jej fiat, jej wspaniałomyślne włączenie się w dzieje zbawienia świata. Do serca jego i do jego domu wróciła dawna harmonia, wróciło szczęście. Patrzymy dzisiaj na Józefa. On pulsuje świętością, ponieważ jest sprawiedliwy wobec Boga, sprawiedliwy wobec małżonki Maryi, jest sprawiedliwy wobec Jezusa i wobec swojego własnego powołania. Ta jego sprawiedliwość staje się przekonująca tylko wtedy, kiedy jego zachowanie rozważamy z perspektywy jego ogromnej wiary, zaufania, jakie pokładał w Bogu. Ta sprawiedliwość nie sprowadza się tylko do jednej sytuacji w życiu, to znaczy do postawy wobec Maryi, która znalazła się w stanie błogosławionym za sprawą Ducha Świętego. Jego sprawiedliwość w tym niezwykle delikatnym momencie odsłoniła swoje piękne oblicze. Józef jest sprawiedliwy, ponieważ ufa Panu Bogu bardziej niż sobie. Uznaje, że plany Boga, chociaż on sam ich nie rozumie, więcej znaczą niż jego osobiste plany. Jest sprawiedliwy, bo wie, że Bóg ma zawsze rację. Takie myślenie jest głęboko sprawiedliwe. Oddaje Bogu to, co się Jemu należy. Przyjmuje Boże plany, rezygnuje z własnej wizji szczęścia, zostawia swoje życiowe gwarancje i decyduje się iść drogami Pana Boga. Józef jest sprawiedliwy, ponieważ ufa Bogu. Sprawiedliwym człowiek nie staje się z dnia na dzień. Nie przez jedno postanowienie, ani nawet przez surową, codzienną ascezę życia. Sprawiedliwym człowiek staje się przez miłość. Miłość do Boga i miłość do Jego słowa. Do wszelkiego prawa, które Bóg ustanowił. Józef jest wierny, jest posłuszny, jest ufny, ponieważ kocha. Jest sprawiedliwy, ponieważ na serio traktuje Boga, Jego plany, swoje życie i życie Maryi, którą tak bardzo miłował. Całe życie Józefa jest mocno zakorzenione w słowie Boga. Józef jest najprawdziwszym realistą, ponieważ realistą jest ten, kto w słowie Boga rozpoznaje fundament wszystkiego. Jest jeszcze jedna pewna cecha, która nas bardzo zadziwia i mocno fascynuje. Ona jest widoczna i żywo obecna w każdym wersecie, w którym pojawia się Józef. Zauważmy, że we wszystkich wydarzeniach, we wszystkich spotkaniach, okolicznościach, sytuacjach i tych radosnych, jak zaślubiny z Maryją, i tych dramatycznych, jak noc, w której się dowiedział, że ma przyjąć do siebie małżonkę w ciąży, w chwilach zwyczajnych i uroczystych, w chwilach spokojnych i burzliwych, jak nocna ucieczka z rodziną przed oprawcami Heroda. Zauważmy, że Józef zawsze milczy. Tradycja nadała mu przydomek milczący. Może to wybrzmiewa trochę dziwnie, ale to jego milczenie mówi o Józefie najwięcej. Właściwie odsłania prawdę o tym zwyczajnym i jednocześnie niezwykłym człowieku. Józef mówi o sobie najwięcej właśnie swoim milczeniem. To jego milczenie pozwala nam poznać go głębiej, nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim od strony duchowej, jego wnętrza. Prowadzi bowiem do najgłębszych pokładów jego osoby. Możemy powiedzieć, że milczenie Józefa jest w pewnym sensie centralną cechą jego życia, najbardziej płodnym miejscem jego życia. Józef milczy nie dlatego, że lękliwie wycofuje się przed nowymi wyzwaniami. Nie dlatego, że się izoluje i ucieka od odpowiedzi, od spotkań, ale dlatego, że ufa samemu Bogu. To milczenie Józefa jest inne. On milczy, aby pozostawić w sobie przestrzeń dla Pana Boga. Przestrzeń, która nie będzie zajęta jego własnymi ludzkimi sprawami, ale żeby zostawić przestrzeń dla Boga. Józef we dnie i w nocy wycofuje się ze swoimi słowami po to, żeby zrobić miejsce Bogu, który mówi. Wielu dopatruje się w milczeniu Józefa jego ogromnej skromności, pokory, dyskrecji, łagodności, powściągliwości, delikatności. I tak z pewnością jest. Ilekroć pojawia się Józef na stronach Ewangelii, panuje klimat spokoju, dyskrecji, wszystko jakby subtelnieje. To ciągłe milczenie Józefa sprawia, że nasza uwaga jest skierowana, czy winna być skierowana na nieustanne słuchanie. Józef milczący to Józef słuchający, wsłuchany w głos Boga. Wydaje się, że w tym tkwi tajemnica jego szczególnej osobowości. Możemy powiedzieć, że to jego wsłuchiwanie się czyni go tym, kim był w oczach Boga od samego początku. Józef, cieśla z Nazaretu, to ten, który milczy, aby słuchać. Do Józefa inaczej niż do Maryi anioł przychodzi nie za dnia, ale w nocy. Nie na jawie, ale we śnie. Przychodzi anioł i Józef słyszy polecenie od Boga, zupełnie inne od tego, co wcześniej postanowił. Zauważmy, że nie pyta, nie szuka wyjaśnień, ale właściwie bez słowa zmienia swoje postanowienie. Czyni tak, jak powiedział anioł, choć anielskie polecenie kompletnie go przerastało. Józef w milczeniu wszedł w bezkresną tajemnicę, która była dla niego jak ciemna noc, ciemniejsza od tej, w której zmagał się ze swoimi myślami. Milczał, myśląc o Maryi. Zastanawiał się, jak wobec niej postąpić. Milczał, myśląc o Bogu, czy na pewno postępuje tak, jak chce tego Bóg. Wiemy, że tak było, ponieważ ewangelista Mateusz nazwał go człowiekiem sprawiedliwym. Z naszego ludzkiego doświadczenia wiemy, że to nie jest takie proste myśleć o innych, gdy dopada mnie lęk o siebie samego. Większość naszych lęków to nie są lęki przed czymś, ale tak naprawdę różne lęki o samych sobie. Zauważmy, że Józef potrafi się wycofać ze swoich przemyśleń, postanowień, po to, żeby zrobić w sobie, w swoim sercu miejsce dla boskiej tajemnicy. Siostry i bracia, postawa świętego Józefa jest dzisiaj wzorem dla nas wszystkich. Jest też zachętą, aby bardziej otworzyć się na słowo, które do nas kieruje Bóg. Józef milczący, zasłuchany w słowo Boga, pokorny, prawy, dumny, mężny i przekonany, tak jak Maryja, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Postać świętego Józefa uczy nas, że Bóg nie opuszcza człowieka w chwilach trudnych, że nigdy nie opuszcza człowieka. Może nie zawsze daje takie odpowiedzi, które chcielibyśmy otrzymać. Nie załatwia za nas wszystkich spraw i nie pozwala nam też żyć w tak zwanym świętym spokoju. Święty Józef jest patronem na nasze trudne dzisiaj. Dlatego modlimy się, prosząc o jego wstawiennictwo, o jego orędownictwo. Jest ono stale potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia w podejmowaniu naszej misji wobec świata. Świata, który jest wystawiany na niezwykle ciężką próbę, zwłaszcza w tym naszym dzisiaj. Siostry i bracia, obecna sytuacja związana z epidemią pokazała, jak bardzo ludzie cenią życie, jak bardzo ludzie cenią zdrowie, jak na wiele wyrzeczeń potrafią się zgodzić, aby te wartości ratować. Okazuje się, że nawet potrafimy zrezygnować z rozrywki, sportu, godzimy się na jakieś ograniczenia w handlu, pozostanie w domach, wszechobecną dezynfekcję. Wszyscy zakładamy maseczki, szukamy lekarstwa, szczepionek. Doceniane są te rządy państw, które z wielką determinacją bronią swoich obywateli przed tym wirusowym ludobójstwem, jak mówił ojciec święty papież Franciszek. Wydawałoby się, że postawa pro-life, postawa za życiem, jest jedyną możliwą do przyjęcia w tej sytuacji. Niestety okazuje się, że tak nie jest. Okazuje się, że dla walki z koronawirusem można zrezygnować niemal ze wszystkiego, ale gdy chodzi o walkę ze światową pandemią mordowania dzieci narodzonych, to już są ważne wolność, źle pojmowana wolność do czynienia zła, że ważny jest wybór, czyli możliwość decydowania o uśmierceniu drugiej osoby, że ważne są prawa kobiet, ale to prawo do rujnowania swojego macierzyństwa. A przecież stale przypominamy, że prawo do życia nie jest prawem religijnym. Stanowi istotną część prawa naturalnego. Poprawne używanie rozumu wystarczy, aby dostrzec to, co jednoznacznie dowodzą najnowsze osiągnięcia nauki. Poza chwilą poczęcia w życiu człowieka nie ma drugiego takiego momentu, który można by uznać za początek istnienia człowieka. Dlatego z ufnością przybywamy i fizycznie, i mentalnie do tego świętego miejsca i przyzywamy świętego Józefa, tego przemożnego patrona na nasze trudne dzisiejsze czasy. Przywołujemy go i uczymy się. I pozwólmy Panu Bogu, tak jak święty Józef, poprowadzić się Bożemu Słowu. Pozwólmy się Panu Bogu poprowadzić, pozwólmy Mu się dotknąć, okazując posłuszeństwo Bogu, który poprzez Słowo prowadzi nas każdego dnia. Także wtedy, kiedy czasem wydaje się ono, tak samo jak Józefowi, zadziwiające i niezrozumiałe. Pozwólmy się poprowadzić Bożemu Słowu.